Program powstał we współpracy z tygodnikiem Solidarność.
Głos pracownika.
Na początku głosu pracownika zapraszam na rozmowę o budowaniu odporności psychicznej jako narzędzia tworzenia bezpieczeństwa społecznego. W drugiej części przyjrzymy się, co czeka w przyszłości kolejny zawód. Tomasz Sosnowski, zapraszam.
Partnerem merytorycznym audycji w ramach projektu Godna Praca to Bezpieczna Praca jest Region Gdański NSZZ Solidarność.
Budowanie odporności psychicznej to ważny element bezpieczeństwa społecznego. O tym rozmawiam dziś z dr Agatą Borowską-Pietrzak.
Dla na przykład przedstawicieli pokolenia Z taką sytuacją stresującą może być brak dostępu do internetu. Tak? Młodzi ludzie są wtedy zestresowani, przeżywają po prostu swego rodzaju stres. I właśnie od wrażliwości człowieka zależy, jak on ten stres będzie odczuwał. Dlatego tak ważne jest budowanie odporności wśród pracowników po to, aby jak najlepiej radzili sobie ze swoimi niepowodzeniami, zarówno w życiu prywatnym, jak i w życiu zawodowym. Proszę spojrzeć, żyjemy w takich czasach, w jakich żyjemy. Pandemia, czasy postpandemii, wojna w Ukrainie, od 7 października wojna w Izraelu. Sytuacja, jaką mamy w naszym kraju, ekonomiczna, inflacja, tak, to wszystko wpływa na tą naszą sferę mentalną.
Mówi pani o budowaniu odporności pracownika. Czy to od pracodawcy może wiele zależeć w tym aspekcie? Mhm.
Oczywiście. Należy zastanowić się, co buduje naszą odporność. Przede wszystkim naszą odporność buduje dzieciństwo, rodzice, nasza rodzina. Buduje nasze doświadczenie życiowe, czyli to, co nas w tym życiu po kolei spotyka. Ale również też otoczenie, środowisko i przede wszystkim również pracodawca. Bo przecież tak naprawdę jedną drugą naszego życia my spędzamy w pracy. Także jak najbardziej pracodawca, czyli ten dział HR, dział BHP powinien pomóc nam w budowaniu tej odporności. A proszę mi uwierzyć, tych narzędzi do budowania tej odporności jest naprawdę bardzo wiele.
To chciałbym, żeby wymieniła pani takie, z którymi mogliśmy się zetknąć w pracy, lub też takie, o których nie wiemy. Mhm. Jakie są?
No oczywiście przede wszystkim to jest cała grupa szkoleń. Ja tutaj chciałabym się troszeczkę pochwalić, ponieważ jako pracownik naukowy, jako edukator miałam okazję uczestniczyć w takim rocznym kursie, który był organizowany przez Akademię Pedagogiki Specjalnej i Fundację Elnet, która zaprosiła pracowników, przedstawicieli Community Stress Prevention z Izraela i właśnie ci trenerzy uczyli nas, w jaki sposób możemy pomóc pracownikom, ludziom, studentom w budowaniu tej odporności. Tych technik jest bardzo wiele, począwszy od takich bardzo prostych, jak zwykłe ćwiczenia oddechowe, czy na przykład artterapia, czyli rysowanie, malowanie, ale mamy też takie narzędzia zdecydowanie bardziej specjalistyczne. Moim takim ulubionym narzędziem jest tak zwany model Basic PH, który polega na identyfikacji 6 kanałów, za pomocą których ludzie reagują w sytuacjach kryzysowych. I teraz rozpoznanie tych kanałów, na przykład u swoich pracowników, może nam pomóc wydobyć te silne strony pracownika, czyli to, jak on sobie radzi z tym stresem. To są takie kanały jak na przykład wiara, czyli ludzie po prostu w sytuacji stresowej się modlą. To jest ekspresja emocji, czyli wyrażanie swoich uczuć. Prowadząc warsztaty dla studentów, bardzo często mówią, że w sytuacji stresowej po prostu płaczą, tak? Czyli to jest sposób wyrazu ich uczuć. Sfera społeczna, czyli znajomi, rodzina, potrzeba towarzystwa, ale też skłonność przyjmowania zadań na siebie dla poczucia jakiegoś celu czy poczucia własnej wartości. Fantazja, czyli wyobraźnia. Ja tutaj bardzo lubię tak przywoływać taki film pod tytułem Życie jest piękne, gdzie Żyd wraz ze swoim dzieckiem trafia do obozu koncentracyjnego i aby to dziecko uchronić przed tym całym złem, tłumaczy mu, że to jest zabawa. Czyli użycie tej wyobraźni, fantazji też może nam pomóc w przeżywaniu, w budowaniu naszej odporności. No i sfera poznawcza, czyli planowanie, nauka. Bardzo często po katastrofach, na przykład po ostatnim trzęsieniu ziemi w Turcji, mówiliśmy osobom, które straciły całe swoje majątki, a byli to nasi studenci, że będzie lepiej, że to, co się odbuduje, będzie naprawdę, będzie fajniejsze, lepsze, bardziej dogodne. Czyli takie dawanie ludziom nadziei w takich sytuacjach kryzysowych bardzo pomaga. I ostatni kanał to jest kanał fizyczny, czyli na przykład sport, jedzenie, palenie papierosów, ale też te takie negatywne, czyli na przykład bójka. Co może zrobić pracodawca?
No palenie papierosów też jest negatywne.
No to prawda, ale na przykład jeżeli to jest sport, czy na przykład taniec, który bardzo łagodzi nasze emocje, pozwala pozbyć się tego stresu, to zorganizowanie przez pracodawcę jakiejś małej przestrzeni do ćwiczeń albo umożliwienie pracownikom uczestnictwa w takich zajęciach. To są takie metody, które naprawdę pozwalają nam tą odporność budować. Oczywiście tych narzędzi jest bardzo wiele i trudno by było tutaj o tych wszystkich mówić. One są skierowane zarówno dla dzieci, dla młodzieży, jak i dla osób również dorosłych.
Myślę, że zainteresowaliśmy naszych słuchaczy. Dziękuję bardzo za rozmowę.
I już mamy drugą część głosu pracownika. W imieniu Tomka Sosnowskiego zapraszam. Tym razem o zmianach, które czekają kandydatów podczas rekrutacji, a to w związku z rozwojem sztucznej inteligencji oraz odpowiedź na pytanie, co w przyszłości zmieni się w zawodzie. No właśnie, w zasadzie nic się nie powinno zmieniać, a jednak mowa będzie o mechanikach samochodowych. Zapraszam.
Głos pracownika.
Teraz, jak co tydzień, rozmowa Alicji Samolewicz-Jeglickiej z Agnieszką Śladkowską, twórczynią Gorilla Job, firmy wspierającej kandydatów na rynku pracy.
Co się takiego zmieni w rekrutacji w tym nowym 2024 roku?
Na pewno rekruterzy dużo chętniej będą korzystać ze sztucznej inteligencji, ponieważ ona po prostu ułatwi im pracę.
A co na to ci, którzy będą rekrutowani?
Myślę, że w większości się nawet nie zorientują, ponieważ rekruter korzysta ze sztucznej inteligencji od samego początku, kiedy zaczyna się proces, czyli on ma zapotrzebowanie na stanowisko, ale z reguły jest tak, że poza tym zapotrzebowaniem niewiele dostaje. Musi przygotować profil kandydata, musi przygotować ogłoszenie, które przecież będzie chwytać i ludzie będą chcieli aplikować, więc już na tym etapie może posłużyć się sztuczną inteligencją. Wystarczy, że napisze, czego potrzebuje i dostanie profil kandydata. A jak ma profil kandydata, to doda informację, zapisz mi ciekawie brzmiące ogłoszenie, które może być trochę zabawne.
Czyli od samego porządku.
I minęły dopiero 3 minuty twojej pracy. Więc to jest duże ułatwienie dla rekruterów, ale też może tam dodać na przykład wartości firmy. I to ogłoszenie może być spójne jeszcze z tym, jakie firma ma wartości. Więc na pewno to jest coś, w czym coraz więcej osób zauważy wartość, bo ona po prostu zaoszczędzi czas pracy. To jest ten moment, kiedy kandydat jeszcze nie wie i nie widzi, że rekruter używał sztucznej inteligencji, ale oczywiście sztuczna inteligencja może nam wejść na poziomie procesu selekcji. Na przykład może wymyślać dla kandydata zadania.
Do tej pory tego nie było albo było w mniejszym stopniu?
Myślę, że rynek się bardzo zmieni i to pytanie, które zadałaś na samym początku, jak on się zmieni, to właśnie to, jak on się zmieni, będzie wymagało od rekruterów zupełnie innego podejścia do rekrutacji. Bo teraz wyobraź sobie stanowiska, na przykład, to może cię zaskoczyć, na przykład stanowisko testera. Stanowisko testera to jest stanowisko, na które najwięcej osób z mojego doświadczenia, próbowało się przebranżowić w ostatnich latach, bo ono jest w IT, a jest w zasadzie dosyć proste na wejściu, nie wymaga umiejętności, kompetencji, które są potrzebne do programowania i w zasadzie tą barierą wejścia nie był wiek kandydata. I teraz, kiedy był bardzo duży wysyp takich szkoleń na testera, ludzie bardzo chętnie zaczęli się w to angażować i doszliśmy do momentu, kiedy liczba testerów, których potrzebują firmy, jest mniejsza. Mamy olbrzymią podaż na rynku i zdarza się nie tak rzadko, że na stanowiska, gdzie jest wymagany rok doświadczenia, mamy 400-500 aplikacji.
Wow!
To jest coś, czego... Właśnie, to jest coś, czego na rynku w ogóle nie było. I teraz wyobraź sobie, że chcesz być rekruterem, który naprawdę przyłoży się do procesu. Jak to zrobić? Jak przerobić 400 400 aplikacji.
Pewnie w określonym krótkim czasie.
Na przykład masz na to nawet te 2 tygodnie. Ale jak to technicznie zrobić? Bo to jest bardzo dużo informacji osób, które powinnaś, jeżeli chcesz oczywiście być fair, powinnaś porównać ze sobą. Jak porównać ze sobą 400 osób? Na poziomie CV, to jest ważne. Dlaczego rekrutacja będzie się zmieniać? Bo jeżeli rekruter ma tak dużą liczbę kandydatów w spływie, to on musi zrobić coś, żeby ich było mniej. A kiedy ich będzie mniej? Wtedy, kiedy kandydat musi zrobić coś, co sprawi, że tylko bardzo zdeterminowani, albo ci, którzy naprawdę chcą pracować w tej firmie, podejmą w ogóle ten trud.
Czyli chętnych do pracy będzie więcej, albo do przebranżowienia się?
Na pewno ludzie są bardziej gotowi na to, żeby się przebranżawiać teraz niż było to wcześniej, dlatego że coraz więcej mówimy o szczęściu, o zadowoleniu z pracy. Kiedyś było tak, że człowiek szedł do pracy na 8 godzin, pracował w niej 30 lat i wracał do domu sfrustrowany, mówiąc: nienawidzę tej roboty. A na ten moment mamy coraz większą modę na takie wewnętrzne poczucie, że ja dbam o to moje szczęście, że ja chciałabym być zadowolona z tej pracy. I kiedy wszyscy naokoło mówią: nie wybieraj pracy, nie chodź do miejsca, w którym jest ci źle, no to ludzie coraz częściej mają tą potrzebę, no to faktycznie muszę coś zmienić. Jeśli pojawia się ta potrzeba, no to zaczyna się poszukiwanie, a kiedy zaczyna się poszukiwanie, to z reguły ono skończy się wcześniej czy później tym przebranżowieniem. Oczywiście wcześniej czy później, dlatego że rynek na ten moment na przebranżowienia nie jest dobry, dlatego że mamy dużo osób, które mają doświadczenie w danych obszarach, które były atrakcyjne do przebranżowienia i jednocześnie dużo mniejszy popyt na te stanowiska, więc tak jak kiedyś właśnie można było przebranżowić się na stanowisko testera, czy na przykład nawet na stanowiska programistyczne, juniorskie, to teraz po prostu nie ma takiego zapotrzebowania. Tak samo zresztą było z rekruterami. Olbrzymi wysyp oczekiwań, potrzeb organizacji, chociażby właśnie w tej części IT, sprawiał, że musiał kto mieć tych ludzi zrekrutować. I w tym momencie trzeba było bardzo mocno zadbać o to, żeby ta kadra rekruterska była jak największa, więc brało się osoby bez większej selekcji. Stąd też poziom rekrutacji spadł. Do czego doszło? Do sytuacji, w której mamy mniejsze zapotrzebowanie w firmie, więc jest też mniejsze zapotrzebowanie na rekrutację i patrząc na to, że na rynku bardzo, bardzo modne były szkolenia dotyczące właśnie przebranżowienia się na rekrutera IT, więc mamy znowu bardzo dużo rekruterów, z którymi nie wiadomo, co zrobić, bo nie ma zapotrzebowania. Więc w tych najbardziej atrakcyjnych zawodach, atrakcyjnych chociażby pod kątem wynagrodzenia, nie ma już takiego ssania, a mamy ciągle tych ludzi, którzy się przebranżowili. I kolejnych, którzy zwlekali z przebranżowieniem, ale w ich głowach już pojawia się ta myśl: nienawidzę tego, co robię, chciałabym robić coś innego.
Coś jeszcze się pojawi, na co warto będzie zwrócić uwagę przy takich procesach rekrutacyjnych?
Ja uważam, że jeżeli patrzymy sobie na to z perspektywy samego końca, czyli rekruter chce zrobić szybki proces i wybrać jak najlepszego kandydata, no to trzeba byłoby zastanowić się nad tym, skąd się biorą najlepsi kandydaci. A kiedy prowadzimy badania, to bardzo jasno widać, że najlepsi kandydaci, czyli kandydat, który najdłużej będzie w firmie i będzie miał świetne wyniki, to najlepsi kandydaci to są kandydaci, którzy są polecani przez inne osoby z organizacji. Czyli nie
spływ ze środka.
Dokładnie, z środka organizacji, czyli nie spływ CV, który przytłacza rekrutera. Bo on wolałby dostać tą jedną aplikację dobrą niż te 500, z których tam jest ta dobra. Ale on nie wie, czy pierwsza, czy 450, tak? Więc jakby to dla rekrutera daje bardzo długi czas, który on musi poświęcić na proces, albo ucinanie tego procesu. Więc teraz rekruter ma dwie możliwości. Albo on przedłuża ten proces, czyli ten proces ciągnie się i ciągnie. Teraz zobacz, jaki jest problem. Kiedy kandydat, którego widziałaś i stwierdzasz, to jest ten człowiek, to on już jest niedostępny. Bo już ktoś inny wziął tego świetnego kandydata, a ty chciałaś dokończyć proces, czyli umówiłaś się na przykład z 10 osobami i chciałaś dokończyć chociaż te spotkania, a tutaj już twój człowiek z drugiego spotkania znalazł pracę. Więc teraz rekruter ma albo do wyboru szybkie obcięcie procesu, czyli na przykład zapraszam 3 osoby, jest tutaj mój człowiek, biorę, zamykam ogłoszenie. A ktoś powie, ale minęły tylko 2 dni. No trudno, no to właśnie były te 2 dni, kiedy trzeba było wysłać aplikację. Albo może zrobić drugą rzecz. W ogóle nie korzystać z ogłoszeń, tylko korzystać z relacji swoich pracowników. Nie wygląda to tak, że dajemy informacje pracownikom. Szukamy testera manualnego, jeżeli czujecie, że ktoś wśród waszych znajomych jest świetny do naszej organizacji, bo ty znasz tą organizację, wiesz, czego ona potrzebuje, to wyślij nam jego CV. I wtedy rekruter nie ma 500 aplikacji, ale ma 5.
Flash informacje.
Osoby zatrudnione na etatach przepracują w tym roku 2008 godzin. To o jeden dzień dłużej niż w roku ubiegłym. Wszystko za sprawą roku przestępnego, w którym luty ma 29 dni. Ale są też dobre informacje. Miłośnicy przedłużonych weekendów będą mieli ku temu sporo okazji. Najlepiej wygląda na tym tle Boże Narodzenie. Wigilia wypada we wtorek i jest dniem pracującym, ale kolejne dwa dni to czerwone kartki w kalendarzu i jeśli ktoś dobierze w tym czasie 3 dni urlopu, to może sobie wydłużyć święta Bożego Narodzenia aż do 9 dni. Równie długa może okazać się tegoroczna majówka. Te dni wolne również możemy tak zaplanować, żeby mieć 9 dni odpoczynku przy wykorzystaniu tylko 3 dni urlopu. Do końca marca będzie gotowy projekt ustawy dający możliwość przedsiębiorcom przez 1 miesiąc w roku nie płacić składki do ZUS, poinformował premier Donald Tusk. Szef rządu wyjaśnił, że taki zapis ma dać możliwość wakacji przedsiębiorcom. Premier liczy, że ustawa zostanie przyjęta i jeszcze w tym roku przedsiębiorcy skorzystają z jej zapisów. Rząd rozpoczął też pracę nad ustawą, która zwolni przedsiębiorców z płacenia wynagrodzenia pracownikom, którzy zachorują. Według planów to ZUS będzie płacił od pierwszego dnia choroby wynagrodzenie pracownikowi, który będzie na zwolnieniu. Według założeń takie przepisy mogą zacząć obowiązywać od przyszłego roku. W ubiegłym roku o przyjęcie do Straży Granicznej ubiegało się prawie 5 tysięcy osób. Dla porównania rok wcześniej było o 500 podań mniej. Jak podkreśla rzeczniczka Straży Granicznej, kapitan Anna Michalska, tak dużego zainteresowania służbą nie było od dawna. Straż Graniczna przypomina, że służbę w tej formacji może pełnić osoba niekarana, posiadająca wyłącznie polskie obywatelstwo, co najmniej średnie wykształcenie oraz zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych. W ubiegłym roku pracodawcy szukali głównie sprzedawców, chętnie zatrudniali też specjalistów IT, pracowników fizycznych, finansistów i inżynierów. Wynika z opublikowanego raportu portalu Pracuj.pl. Z zestawienia wynika, że najwięcej osób szukało pracy związanej ze sprzedażą. Zainteresowaniem cieszyła się też administracja biurowa i praca fizyczna. 94% firm IT planuje rekrutować w tym roku, wynika z raportu HICE IT Contracting 2024. 49% pracodawców z branży uważa, że może nie sprostać oczekiwaniom finansowym kandydatów. 20% deklaruje, że w tym roku wynagrodzenia nie ulegną zmianie. Raport jest zestawieniem poziomów wynagrodzeń na niemal 120 stanowiskach. Bazuje na oczekiwaniach finansowych ponad 16 tysięcy pracowników IT. Został opracowany na podstawie danych uzyskanych w ramach projektów rekrutacyjnych realizowanych przez firmę HICE Poland w 2023 roku.
Iwona Wysocka i zawód przyszłości.
W zawodzie przyszłości sprawdzamy, jak zmieni się zawód mechanika samochodowego i jakie trzeba będzie mieć kompetencje, aby go wykonywać. Branża motoryzacyjna zmieni się prawdopodobnie nie do poznania, a rolę mechanika zdefiniują zupełnie nowe wyzwania i możliwości. Pierwszym aspektem, który musimy uwzględnić, jest edukacja. Mechanik samochodowy przyszłości będzie musiał posiadać zaawansowane umiejętności w dziedzinie elektroniki, programowania i technologii. Auta przyszłości będą wyposażone w zaawansowane systemy AI, czyli sztucznej inteligencji, autonomiczną jazdę, a nawet technologię kwantową. Mechanicy samochodowi będą musieli zrozumieć te zaawansowane technologie, diagnozować i naprawiać ewentualne problemy. Nie wystarczy już tylko wiedza mechaniczna. Mechanicy będą musieli być zorientowani na ciągłe kształcenie się i dostosowywanie do szybko zmieniających się technologii, a to oznacza, że kursy specjalistyczne, certyfikacje i stałe doskonalenie się staną się nieodłączną częścią ich kariery. Można zadać pytanie, czy w świecie samochodów autonomicznych, elektrycznych i zaawansowanej technologii zawód mechanika samochodowego w ogóle będzie potrzebny za kilkadziesiąt lat. Odpowiedź nie jest tu jednoznaczna, chociaż wiele procesów może być zautomatyzowanych. Zawsze będzie potrzebna ludzka interwencja w naprawach, diagnozowaniu problemów i serwisowaniu pojazdów. Ponadto rozwój nowych technologii nie oznacza, że wszystkie samochody z przeszłości nagle znikną z dróg. Wielu właścicieli będzie wciąż korzystać z tradycyjnych pojazdów, co oznacza, że zawsze będzie zapotrzebowanie na usługi mechaników. Choć technologia będzie odgrywać coraz większą rolę, ludzka wiedza, doświadczenie i umiejętności zawsze będą niezbędne w tej niezwykle ważnej branży.
Głos pracownika.
To wszystko w dzisiejszym Głosie Pracownika. Dziękuję za czas spędzony z nami. Zachęcam jednocześnie do kontaktu pod adresem e-mail glospracownika@radiogdańsk.pl i do usłyszenia.
Program powstał we współpracy z tygodnikiem Solidarność.
Tak, Tomek Sosnowski odpowiedzialny za całokształt, a razem z Tomkiem Alicja Samalewicz-Jeglicka, Robert Sielski i Iwona Wysocka. To był Głos Pracownika kolejny w kolejny poniedziałek, to chyba jasne, prawda?